9 minut po 14 w audycji Masz Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Przedświąteczny dzień dobry, przed nami kilka dni wolnych i o tym będziemy dziś rozmawiać w audycji Masz Prawo. Moimi Państwa gośćmi są Panie Beata Kalinowska i Marta Baczar z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A Panie 2 listopada pracują, czy nie?
Tak.
Czyli te dni wolne to nie dla wszystkich jednak. Ale zaczęłabym zupełnie od czego innego, a mianowicie jesteśmy po pierwszej turze wyborów samorządowych. W niektórych gminach jeszcze druga tura, akurat w województwie naszym 29 gminach, druga tura wyborów samorządowych. Dla niektórych z nowo wybranych radnych sejmikowych, bądź też radnych gminnych, radnych miejskich, jest to nowa sytuacja i być może będą musieli się zmierzyć z taką sytuacją, czy rezygnować z pracy zawodowej i przyjąć funkcję radnego, czy takiej sytuacji nie będzie. To znaczy, będą mogli dalej pracować i łączyć tę swoją funkcję samorządową z funkcją pracy zawodowej.
No tak, można oczywiście łączyć funkcję radnego z pracą zawodową, którą dotychczas wykonywaliśmy. Pewne tylko obowiązki ciążą na pracodawcy, który zatrudnia radnego. To znaczy, przede wszystkim dotyczy to zwolnień na czas sesji rady i oczywiście jej komisji. Wtedy pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika, który jest radnym. Oczywiście bez prawa do wynagrodzenia jest to zwolnienie, bo akurat zwrot tych kosztów już mieści się w diecie, którą radny otrzymuje. Natomiast jest to zwolnienie na czas tych obrad. Natomiast to nie jest na pewno zwolnienie na cały dzień na przykład. Jeżeli oczywiście te obrady będą trwały cały dzień, to cały dzień. Natomiast na czas niezbędny do wykonywania tej funkcji radnego, to na pewno.
I to dużo wcześniej trzeba swojego pracodawcy powiadamiać, że oto mamy sesję Rady Miasta i nie będzie nas cały dzień. Albo oto mamy posiedzenie komisji i od 14 niestety musimy opuścić stanowisko pracy.
No pracownik powinien z wyprzedzeniem, no jakimś takim sensownym uprzedzić pracodawcę, żeby pracodawca też mógł funkcjonować prawidłowo, żeby mógł zorganizować tę pracę bez obecności tego pracownika, który pełni funkcję radnego. Natomiast oczywiście przepisy milczą w tym zakresie. Wydaje się, że to już jest uzależnione od jakby, od tej wiedzy też radnego, który dowiaduje się, kiedy będzie musiał uczestniczyć w tych dodatkowych pracach. Natomiast, co ważne, pracodawca może wierzyć na słowo, czyli może ufać i zwalniać radnego, ale może też oczekiwać potwierdzenia, że radny uczestniczył w obradach rady, czy też w jej komisjach.
Ale to od tego radnego ma oczekiwać?
Tak, ten radny powinien donieść, jeżeli pracodawca sobie tego życzy, no jakiegoś poświadczenia, że właśnie w tych dniach pełnił te obowiązki.
Ale jaka jest tutaj rola pracodawcy? On może się nie zgodzić, czy absolutnie nie?
Nie może.
Nawet jeżeli ten pracownik jest mu niezbędnie potrzebny w tym czasie,
I tak musi koniecznie dzwonić. Nakładają tutaj przepisy, taki obowiązek, w szczególności ustawa o samorządzie gminnym.
Jest jeszcze taki problem, może być taki problem, że ktoś oto został wybrany na stanowisko wójta, burmistrza, prezydenta, a pełnił do tej pory na przykład jakąś funkcję zawodową zupełnie inną. Nie w Urzędzie Miasta, ani nigdzie, gdzie może sam siebie delegować na funkcję tegoż wójta, burmistrza, prezydenta, bądź też zostanie wybrany do zarządu województwa, na marszałka, czy też zastępców marszałka, wicemarszałków. I teraz tu połączenie pracy zawodowej z pełnieniem tej funkcji samorządowej wydaje się niemożliwe raczej.
No i tak jest. To znaczy tak naprawdę najczęstszą taką praktyką stosowaną przez takich wybranych, to oczywiście skorzystanie z urlopu tak zwanego bezpłatnego w miejscu pracy, w którym dotychczas świadczyli pracę. Więc skorzystanie z urlopu bezpłatnego daje tę furtkę i otwarcie, że na tych parę lat są jednak uwolnieni od swoich dotychczasowych obowiązków, a mogą już się oddać tej funkcji jakby wskutek wyboru.
Ale pracodawca może na przykład żądać rozwiązania umowy o pracę z tego tytułu, że ktoś pełni funkcję.
Tam jest udzielany urlop bezpłatny i pracodawca ma obowiązek udzielenia urlopu bezpłatnego, a potem taka osoba ma także prawo powrotu do swojego miejsca w sytuacji, kiedy już ten mandat, powiedzmy sobie, wygasa. Ale to To po, jakby po jakimś czasie już
po upływie kadencji. Teraz tak akurat jest. Kadencja jest na 5 lat, więc może być taka sytuacja u niektórych pracodawców, że akurat 4 lata temu kogoś urlopowali, a teraz ci samorządowcy wrócą na swoje stanowiska pracy i te stanowiska muszą być takie same, tożsame, podobne, na podobnych zasadach?
No powinny być te same, no jeżeli są. Bądź równorzędne oczywiście. Jeżeli są, no to tak. Bądź równorzędne, odpowiadające kwalifikacjom tych pracowników.
Bym porównała, że do powrotu po urlopie macierzyńskim, albo wychowawczym, tak, bezpłatnym. Dobrze, to mniej więcej wiemy, a czy jest jakaś liczba dni tych wolnych, których pracodawca ma udzielać radnemu na posiedzenie w komisjach i w radach gmin, miast? Czy jest to uzależnione od tego, jak pracują i harmonogram Rady Gminy to ustala?
Tak, to tylko zależy od harmonogramu Rady Gminy i chęci wzięcia udziału tego radnego w tych obradach. Także nie ma żadnego limitu. Pracodawca musi być jakby tutaj przygotowany na to, że tych dni może być czasem więcej, czasem mniej, ale nie ma żadnych limitów określonych.
I nie może żądać na przykład, żeby taki radny brał urlop na żądanie, jeżeli to się dzieje z dnia na dzień, to można poinformować nawet wieczorem, że jutro jest kolejne posiedzenie, bo niestety nam się coś przedłużyło.
No tak. Takie sytuacje mogą być, zdarzać się.
Są oczywiście jeszcze przepisy, które nie pozwalają łączyć funkcji radnego z różnymi innymi funkcjami, ale to są szczególne przepisy i polecamy uwadze radnych, żeby przeczytali te dokumenty. To kodeks pracy tego akurat nie określa. Nie. W kodeksie pracy też nie jest napisane, czy pracodawca może pozwolić radnemu kandydować czy nie na kolejną kadencję, bo to akurat gwarantuje mu konstytucja, prawda, że może być tak. Dobrze, za chwilę porozmawiamy o dniach wolnych, które przed nami, o tym, czy dla wszystkich wolnych, a może jak dla niektórych niewolne, to kiedy będą mieli wolne. 744 22 22, nasz numer telefonu. 19 minut po 14 w audycji Masz Prawo. Rozmawiamy o tym, co nas czeka w najbliższej przyszłości, jeśli chodzi o pracę, a mianowicie jutro dzień wolny dla wszystkich.
Tak, to jest święto, w związku z tym wszyscy pracownicy powinni mieć dzień wolny od pracy, no chyba, że oczywiście są sytuacje, kiedy kodeks pracy dopuszcza pracę w niedzielę, w święta, ale to w ściśle określonych przypadkach, właśnie w tych sytuacjach wymienionych w kodeksie pracy. W związku z tym, no co do zasady, jest to dzień dla wszystkich wolny, tak powinno być.
Chyba, że kogoś nie jest wolny, ale akurat wtedy będzie miał inny dzień wolny za ten dzień, prawda? O tym zaraz powiemy, na jakiej zasadzie. Ci, którzy 2 listopada nie przychodzą do pracy, to tacy, którzy dostają dzień wolny po prostu od pracodawcy, czy w zamian za coś, czy muszą wypisać urlop, czy jak to wygląda? Bo też dostajemy takie komunikaty, że niektóre urzędy nie pracują 2 listopada. No tak się pięknie składa, że 1 listopada to czwartek, 2 piątek, więc bardzo ładny, długi weekend się tutaj szykuje świąteczny.
Znaczy wyjść i rozwiązań jest wiele. To znaczy tak, w większości przypadków to jest po prostu wniosek pracownika o udzielenie urlopu wypoczynkowego. Jeżeli pracodawca wyraża zgodę, a prawdopodobnie w większości przypadków wyraża, bo rozumiem, że tutaj jest jakieś zrozumienie dla tego wydłużonego weekendu, więc wszystko się udaje. Może być również tak, że pracodawca sam z siebie udziela dnia wolnego, nie żądając żadnego odpracowania, nie wskazując innego dnia jako dnia pracy. I takie przypadki też są. A można oczywiście...
Chciałoby się je w ogóle gdzieś na piedestał postawić i pokazać.
To raczej rzadkie przypadki, nie oszukujmy się.
Ale bywają. Natomiast oczywiście można też ułożyć harmonogram w taki sposób, że ten dzień wyznaczyć jako wolny, a wyznaczyć dniem pracy, na przykład jakąś najbliższą sobotę, byleby zmieścić się w okresie rozliczeniowym. I wtedy też tutaj mamy do czynienia jakby i z zachowaniem normy, więc tygodniowej i miesięcznej, więc tutaj nie ma żadnego problemu.
No ale z drugiej strony tak się nieszczęśliwie składa, że akurat 11 listopada, kiedy jest święto i to tak wspaniałe święto, że stulecie odzyskania niepodległości, więc chcielibyśmy świętować wszyscy. Nie to, że źle się składa, że ono wypada w niedzielę. Bardzo dobrze, bo wszyscy akurat będziemy mogli świętować i wspaniale, ale akurat przepisy nie nakładają na pracodawcę tutaj obowiązku udzielenia innego dnia wolnego, czyli tracimy trochę jako pracownicy.
Tracimy o tyle, że zapis kodeksowy jest taki, że jeżeli święto przypada w innym dniu niż niedziela, to wtedy powoduje to obniżenie wymiaru o 8 godzin. Przypadnie właśnie w sobotę. Chyba w tamtym roku był taki przypadek. Mhm. Natomiast w tym roku niestety to jest niedziela, w związku z tym po prostu mamy ten dzień wolny jako niedziela, ale z tego tytułu pracodawca nie ma obowiązku obniżenia wymiaru czasu pracy.
Gdyby to była sobota, to byśmy mieli możliwość odzyskania tego dnia wolnego w innym terminie. Już się pojawiały tutaj głosy, że na przykład w Wigilię można by było mieć wolne, albo też inne fajne dni w kalendarzu.
Albo 2 listopada.
Albo 2 listopada właśnie, bo to nie musi być po, może być w ciągu roku rozliczone.
W okresie rozliczeniowym.
W okresie rozliczeniowym, a co to okres rozliczeniowy, to większość z Państwa wie, a jak nie, to za chwilę przypomnimy. Ja jeszcze chciałam dzisiaj powiedzieć o tym, że 12 listopada będziemy mieli dzień wolny od pracy. Jeszcze tego do końca nie wiemy. Wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli taki dzień, ale też tutaj uprzedzając wszystkie te doniesienia medialne, powiemy, że to jest jednorazowo wprowadzone ustawą i generalnie tutaj pracodawcy nie mają nic do powiedzenia.
No tak, jeżeli ten zostanie uchwalony ten przepis, no to będzie to w tym roku wyjątkowo dodatkowy dzień świąteczny dla wszystkich pracowników. Tam będą teraz debatuje tak, nad tym, jakie wyłączenia będą w związku z wejściem tego przepisu. Także zobaczymy.
Ale to nie jest niedługo. Z okazji dnia wolnego wyłączenia, tylko z okazji tego, że jest wprowadzany dość późno i tutaj mogą być pewne rzeczy, których już się nie da odwrócić i ustalić i rzeczywiście będą tacy, którzy będą musieli pracować. A co do zasady? W dni wolne pracują tylko ci, którzy muszą, czyli pewnie to są stacje benzynowe, jakieś miejsca, które szpitale, na pewno nie placówki handlu detalicznego, na pewno nie zakłady pracy, chyba, że ktoś pracuje w ciągłym jakimś ruchu produkcyjnym, tak? To może być ta praca.
Bo jeżeli jest praca zmianowa na przykład, która też jest takim kluczem do tego, żeby pracownicy mogli pracować w niedzielę i święta, oczywiście za ten dzień otrzymają inny dzień wolny, bo pracodawca musi w okresie rozliczeniowym zapewnić odpowiednią liczbę dni wolnych od pracy.
Ale oczywiście wśród tych wyjątków mamy transport, komunikację, gastronomię, zakłady hotelarskie. No to troszkę tego...
Zakłady użytku publicznego,
tak, prawda? Które jednak świadczą ogólnie jakieś usługi niezbędne po prostu dla ludności. W związku z tym jest duża w sumie rzesza pracowników, którzy i tak pracują.
Czy jeżeli ten 12 listopada będzie dniem wolnym od pracy i będzie to jednak z jakimiś wyjątkami, że niektórych sytuacji nie da się zmienić już, to za ten dzień również dzień wolny będzie przysługiwał, prawda, pracownikom, którzy akurat będą musieli w tym dniu przyjść do pracy?
Wydaje się, że tak, że jednak to obniżenie o 8 godzin tej normy miesięcznej będzie dotyczyło jednak wszystkich, czyli te osoby, które będą świadczyły pracę, po prostu odbiorą prawdopodobnie sobie ten dzień w innym okresie, w innym terminie, ale dobrze byłoby, żeby to było w okresie rozliczeniowym, więc chyba tak to będzie wyglądało, chociaż faktycznie ten kształt projektu jeszcze tak nie do końca daje nam rozeznanie, czy jest to jednak dzień wolny, czy to dzień świąteczny.
Miejmy
nadzieję, że to się wyjaśni za chwilę.
Parlamentarzyści, posłowie tym się zajmą, bo to kilka wróciło z Senatu jeszcze do poprawek być. Ale jesteśmy dobrej myśli. 12 listopada nie pójdziemy do pracy, będziemy mogli świętować niepodległość raz na 100 lat. Dobrze jest poświętować i to wesoło i radośnie. A o tym czasie rozliczeniowym i o tym, jak powinno wyglądać to, jeżeli chodzi o czas pracy, kiedy możemy otrzymać wolne, a kiedy powinniśmy otrzymać większe wynagrodzenie, za chwilę. 744 22 22. 29 minut po 14 już poświętowałyśmy, to teraz trzeba wracać do pracy. Pojawiło się kilka razy w naszej rozmowie pojęcie okres rozliczeniowy i rzeczywiście swego czasu poświęcałyśmy temu naszą audycję, że ten okres rozliczeniowy jest bardzo długi, wydłużony. To była taka ustawa antykryzysowa. Tam wtedy można było rzeczywiście przez 12 miesięcy ten okres
wydłużyć,
ewidencjonować u siebie w zakładzie pracy. Potem zostały nałożone na pracodawców pewne obowiązki, żeby dalej można to było utrzymać. I teraz właśnie, na jakim jesteśmy etapie prawnym? Bo mamy prawdopodobnie w Polsce, w województwie, rynek pracownika. Tutaj coraz bardziej pracodawcy naciskają na to, że pracowników nie ma. I ustawa antykryzysowa, chciałoby się powiedzieć, powinna pójść do lamusa, ale te przepisy zostały wprowadzone do kodeksu pracy, tak?
Tak jest, ale może zanim o tym, to jeszcze powiedzmy, co to jest ten okres rozliczeniowy. Najczęściej pracownicy na pytanie zadane właśnie, jaki jest u pana, pani okres rozliczeniowy, to mówią, ja co miesiąc wypłatę dostaję. Czyli pracownicy
to
kojarzą to z okresem rozliczania się i wypłaty
wynagrodzenia.
A to nie jest tożsame, bo wiadomo, że co miesiąc dostajemy wynagrodzenie, ale okres rozliczeniowy jest to okres, w którym pracodawca ma obowiązek rozliczyć nasze godziny pracy. I rozłożyć te godziny właśnie nie na miesiąc, ale na przykład na 2-3 miesiące, 4, a nawet 12, bo to, o czym pani redaktor mówiła, też jest możliwe. Z ustawy antykryzysowej pewne przepisy zostały przeniesione do kodeksu pracy. Pracodawca ma możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego aż do 12 miesięcy, czyli przez cały rok może sobie te godziny nasze rozliczać, ale do tego jest potrzebne albo postanowienie odpowiednie w układzie zbiorowym pracy, a więc podpisane ze związkami zakładową czy zakładowymi organizacjami związkowymi, bądź z przedstawicielami pracowników, tam gdzie nie ma związków.
Mogą być takie sytuacje, że nie ma związków zawodowych w zakładzie pracy? Są, tak?
Są. I wtedy, jeżeli pracodawca chciałby z różnych względów organizacyjnych, produkcyjnych i tak dalej, wydłużyć ten okres, to musi podpisać takie porozumienie przynajmniej z dwoma przedstawicielami pracowników i wtedy może wprowadzać u siebie taki okres rozliczeniowy. Co więcej, dodatkowo musi zgłosić ten fakt jeszcze do właściwego okręgowego inspektora pracy.
Czyli do państwa.
Tak jest.
No dobrze, no to zapytam. Są takie zakłady pracy? Zgłaszają jeszcze? Czy już rzeczywiście ten rynek pracownika widać i to już raczej się od tego odchodzi?
Ale w zasadzie to chyba nie ma związku z tym, czy to jest rynek pracownika, czy nie, bo tak naprawdę to tutaj te względy chyba jednak takiej organizacji pracy przez pracodawcę mają znaczenie. I zazwyczaj pracownicy, ponieważ i tak mają rozliczone godziny pracy u pracodawcy, który płaci na czas, tylko po prostu jest to z lekkim przesunięciem albo uzupełnia ten czas właśnie czasem wolnym, no to nie mają z tym jakiegoś większego problemu. To służy tak naprawdę najbardziej pracodawcy. A pracownicy jakby zazwyczaj nie czują tych okresów rozliczeniowych dłuższych, no chyba, że jest to 12-miesięczny okres. I faktycznie mamy branżę taką, że kumulujemy w jednej części roku albo w jakichś porach roku, no szczególnie pracę ze względu na przykład na warunki atmosferyczne, a potem pracownik odbiera to czasem wolnym. No to fakt, że to może być bardzo uciążliwe dla pracownika, to kumulowanie tej pracy w takim jakby okresie. Natomiast generalnie wydaje się, że tych zgłoszeń jest trochę, ale to też nie jest jakaś taka lawinowa i sytuacja, że mamy ich bardzo dużo. Poza tym tych 12-miesięcznych też nie jest aż tak dużo. One są wydłużane powyżej 3 miesięcy, 4 do 6, natomiast 12-miesięcznych to naprawdę to nie jest chyba taka częsta praktyka.
Nie, to nie jest aż takie zjawisko.
Ale sam się nad tym kiedyś zastanawiałam i dalej muszę powiedzieć, że się zastanawiam, bo przepisów dotyczących czasu pracy i doby pracowniczej i przeróżnych tego typu ograniczających tygodniowy czas pracy dzienny, czas pracy dobowy, czas odpoczynku i różnych tego typu przepisów jest sporo w kodeksie pracy. No i mamy 12-miesięczny okres rozliczeniowy tegoż przepisu, tych przepisów, tych godzin i tego, co pracownik powinien świadczyć. Więc może być taka sytuacja, że pracownik przez 3 miesiące pracuje codziennie po 15 godzin, a potem przez 3 miesiące odpoczywa?
Nie. Już 15 godzin nie może pracować, no bo nie zachowa doby odpoczynku dobowego, prawda? Czyli maksymalnie to może być w równoważeniu w ważnym systemie 12 godzin z jedną godziną nadliczbową. No tam są wyjątki, bo można pracować i 24 godziny w przypadkach, kiedy jest to ochrona i tak dalej. No ale co do zasady, to nie. Natomiast może być tak, że się kumuluje te godziny, czyli wtedy tej pracy jest dużo, ale z zachowaniem odpoczynków po pierwsze dobowych i tygodniowych, bo proszę zauważyć, że pracownicy w każdym tygodniu muszą mieć 35 co najmniej godzin odpoczynku, ale to nie jest w każdym tygodniu rozumianym od poniedziałku do niedzieli, tylko w każdym tygodniu okresu rozliczeniowego. Czyli zaczynamy na przykład okres rozliczeniowy od środy, to prawda tydzień od środy, więc to się nie musi nam pokrywać. I czasami jest tak, że gdzieś tam na początku jest ten odpoczynek, długo, jest później praca i znowu odpoczynek, prawda? Więc no, można dłużej pracować, więcej dni takich, tylko że te przepisy muszą być stosowane już całościowo.
No to na co ten pracodawca musi zwracać uwagę? Po pierwsze.
Odpoczynek dobowy.
Dobowy. 11 godzin?
11 godzin. Odpoczynek tygodniowy. 35 godzin. W niektórych sytuacjach, gdy mamy zmianę, no to na 24 godziny. No i oczywiście musi pilnować przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Czyli na przykład, jeżeli pracujemy po 6 dni w tygodniu, przestrzegając nawet odpoczynku tygodniowego, no to jednak potem w tym okresie wolnego mamy oddawane te dni jakby za sobotę, załóżmy, albo za ten 6 dzień pracy. Więc no to te przepisy, no i oczywiście przepis właśnie, który wskazuje, pracuje na odpoczynek dobowy, to generalnie można pracować maksymalnie z godzinami nadliczbowymi 13 godzin, żeby zachować ten 11-godzinny odpoczynek.
Tylko, że tu ma większą łatwiejszy jest, jakby to powiedzieć, no po prostu ten pracodawca może sobie w późniejszym czasie oddawać, no bo jeżeli mamy nawet zasadę
przeciętnie,
tak jest, przeciętnie 5-dniowy tydzień, to się mu rozkłada na te 12 miesięcy, prawda? Czyli to oddanie później, on może mieć takie miesiące, gdzie jest dużo pracy, gdzie intensywność jest nasilona, ta praca, ale później sobie jest czas na ten moment, kiedy może być ten oddawany czas pracy. I tu jest chyba dla pracodawcy ta łatwość głównie.
To po prostu ułatwia mu organizację pracy. On może sobie dopasować do własnych też potrzeb te dni wolne.
A te okresy rozliczeniowe, rozumiem, pomijając te, które zostały zgłoszone do państwa, że są 12-miesięczne i uzgodnione ze związkami zawodowymi bądź przedstawicielami załogi, to jeżeli takich uzgodnień nie ma i pracodawca postępuje zgodnie z kodeksem, to jakie są te inne okresy rozliczeniowe? Miesięczny, kwartalny, to ustala sobie sam?
Tak, bo podstawowym to jest do 4 miesięcy w równoważnym systemie czasu pracy, więc tam, gdzie praca, ten dobowy wymiar jest wydłużony do 12 godzin, to jest miesięczny, powinien być miesięczny, przy czym może być również 3-miesięczny, tylko wtedy się to zgłasza, również powiadamia właściwego inspektora pracy. Co do zasady, to jest tak do 4 miesięcy w podstawowym systemie jak najbardziej. A więc to też nie jest krótki, tak? Bo można miesiąc przyjąć, ale można i przyjąć i 4 miesiące.
No łatwiej jest pewnie coś w dłuższym okresie rozliczyć niż w krótszym.
Ale też trzeba zauważyć, że często sami pracodawcy świadomie wybierają tylko miesięczne okresy rozliczeniowe, bo chcą mieć rozliczony czas pracy, wypłatę wynagrodzenia, dokonaną, rozliczone godziny nadliczbowe i nie chcą tych harmonogramów, znaczy czuwać ciągle nad tymi harmonogramami i czasem pracy pracowników, zwłaszcza jeżeli mają wielu i lubią też się koncentrować często na po prostu miesięcznym okresie rozliczeniowym.
Prowadzenie tej ewidencji czasu pracy to nie jest łatwa praca, jak się okazuje, bo tu trzeba wszystkiego pilnować i dobowo, i tygodniowo, i jeszcze miesięcznie, a jeszcze nawet kwartalnie, a potem całorocznie, jeżeli taki okres rozliczeniowy przyjmiemy. Dobrze, co w sytuacji, kiedy kończy nam się okres rozliczeniowy, ale dni zabrakło?
Nieoddane zostały dni wolne, no to wtedy oczywiście musi już nastąpić wypłata wynagrodzenia, więc tam, gdzie wystąpiły godziny nadliczbowe, pracodawca nie oddał czasem wolnym tego czasu, w związku z tym musi wypłacić wynagrodzenie wraz ze stosownym dodatkiem, w zależności od tego, w jakie dni wystąpiły te godziny nadliczbowe, więc 50 albo 100%.
Czyli dla pracownika to może być całkiem korzystne, jeżeli akurat
pracownik
nie...
woli czasami, a nawet nie czasami. Tak, tak. Często woli dostać pieniądze niż mieć czas wolny. A tu pracodawca też jest zobowiązany do przestrzegania przepisów, no bo najczęstszym przypadkiem, z którym nie umie się pogodzić pracownik, to taki, że pracuje w sobotę, a dostaje
i nie ma dodatkowego wynagrodzenia,
a chciałby pieniądze. Często się zgłasza, prawda, żeby popracować więcej, bo wymierna gotówka dla niego jest lepsza, ale pracodawca musi przestrzegać przepisów i zachować przeciętnie 5-dniowy tydzień pracy.
744 22 22, nasz numer telefonu do państwa dyspozycji. Za 18 minut 15 pytanie naszego słuchacza. Czy za nadgodziny można płacić ryczałtem? Rozumiem, że te nadgodziny występują dość często u tego pana.
Tak, bo są pewne zawody, gdzie te godziny nadliczbowe występują stale, prawda? Mają taki charakter stały. W związku z tym pracodawca może oczywiście ustalić taki ryczałt z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych, ale dotyczy to pracowników wykonujących pracę stale poza zakładem. Czyli tam, gdzie ewidencjonowanie to jest troszeczkę utrudnione, prawda? To wtedy taki ryczałt się wprowadza i ten ryczałt powinien odpowiadać faktycznej liczbie godzin nadliczbowych. Więc nawet gdyby on był wypłacany w stałej kwocie, ale jednak gdzieś tam tych godzin nadliczbowych było więcej, to wtedy powinien wyrównać, jakby dokonać dopłaty do tego ryczałtu jeszcze.
A co do zasady, jeżeli pracodawca zatrudnia nas w nadgodzinach, ponad te wszystkie normy, o których tutaj rozmawiałyśmy, to ma obowiązek wypłacić nam wynagrodzenie, czy oddać dzień wolny?
To zależy, kiedy te godziny nadliczbowe właśnie przypadają. To znaczy, o czasie wolnym mówimy przede wszystkim w tych sytuacjach, w których pracodawca poleca nam tę pracę w dniu wolnym od pracy dodatkowo. Czyli mamy 5 dni wypracowanych, a pracodawca poleca pracę na przykład w 6 albo w 7 dniu danego tygodnia. I pracownik pracownik, przychodząc do pracy w 6. czy 7. dniu, ma godziny nadliczbowe i tutaj pracodawca, chcąc przywrócić zasadę, która jednak jest zasadą podstawową, kodeksową, przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, musi w pierwszej kolejności oczywiście oddać dzień wolny. I to bez względu na to, czy pracownik pracował w 6. dniu godzinę, czy 10, czy 12, no to oczywiście...
Albo 5 minut.
Albo 5 minut, to pracodawca tak naprawdę powinien oddać cały dzień wolny. Jeżeli pracujemy w podstawowym systemie czasu pracy...
Przepraszam, jeszcze zapytam. Jeżeli ta praca odbyła się w niedzielę, to na przykład w którym tygodniu, w tym najbliższym, jak najszybciej musi ten dzień wolny...
6 dni przed albo 6 dni po. Taka zasada.
Ewentualnie, jeżeli takiej możliwości nie ma, to do końca okresu rozliczeniowego.
Tak, rozliczeniowego. I teraz tak, jeżeli mamy podstawowy system czasu pracy, pracujemy po 8 godzin, a przychodzimy do pracy w sobotę, na przykład na godzin 10, no to pracodawca, oddając nam inny dzień wolny, rozlicza nam tylko 8 godzin, więc te dwie zostają dalej do rozliczenia, tylko tu już oczywiście jest większa swoboda, bo można albo udzielić czasem wolnym tych za te godziny, albo można wypłacić już wynagrodzenie. Ważne jest, że pracodawca przywrócił zasadę przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. I teraz inny znowuż, nie wiem, model polecenia godzin nadliczbowych, czyli pracujemy od poniedziałku do piątku, a pracodawca poleca nam pozostanie w pracy
godzinę dłużej.
Godzinę dłużej, tak, na przykład. Wówczas tu może albo płacić, albo oddawać czas wolny, z tym, że zasada co do czasu wolnego jest taka, że jeżeli pracownik składa wniosek, że chce za tę godzinę odebrać godzinę w innym dniu, to oddaje pracodawca nam to w stosunku 1:1. Natomiast gdy pracownik nie składa takiego wniosku, bo na przykład jest zainteresowany pieniędzmi, a pracodawca nie chce jednak płacić, to oddaje czasem wolnym w stosunku 1:1, czyli za tę godzinę pracownik otrzyma 1,5 godziny. Natomiast jeżeli chodzi o zapłatę...
Ale to, przepraszam, ale to jest inicjatywa pracownika i prawo jego wyboru, czy chce godzinę wolną,
to znaczy,
czy
to, no,
wynagrodzenie.
Nie, to też tak nie jest, nie. Ponieważ to pracodawca może od razu powiedzieć, że ja nie płacę i będę oddawał w stosunku 1:1, więc nawet nie pyta pracownika.
Jasne. Takie są zasady.
A może po prostu powiedzieć, że ja zawsze płacę, zależy mi na tym, żeby pracownik pracował dłużej, ale szkoda mi czasu na to, żeby był nieobecny i wtedy oczywiście płaci wynagrodzenie. Jeżeli mamy właśnie te przekroczenia dobowe, czyli zostajemy dłużej, to mamy 50% dodatek. Natomiast gdyby, wracamy do tej teraz soboty, gdyby nie udało się oddać dnia wolnego, bo mamy na przykład ostatnią sobotę okresu rozliczeniowego i pracodawca już nie ma jak nam oddać, wówczas płaci nam za każdą godzinę 100% dodatek do naszego wynagrodzenia w sobotę, jeżeli pracujemy 8 godzin. Natomiast gdy już przekraczamy 8 godzin w sobotę, no to mamy 50% dodatki, bo to jest przekroczenie tak zwane dobowe.
Z punktu widzenia pracownika lepszy jest ten pierwszy model, w sensie 100% za przekroczone godziny w sobotę, a z punktu widzenia pracodawcy oczywiście pilnowanie tego, żeby do takiej sytuacji nie dopuścić. Dobrze, czy my jako pracownik musimy się zgodzić na pracę w godzinach nadliczbowych, czy absolutnie to jest nasze prawo, żeby powiedzieć nie, wystarczy nam te 8 godzin, za to dostajemy wynagrodzenie, nie chcemy ani dni wolnych, ani wynagrodzeń, ja po prostu wychodzę.
No nie, nie możemy nie wyrazić zgody tak naprawdę, co do zasady oczywiście, no bo są pewne wyjątki. Więc jeżeli pracodawca nam poleca pracę w godzinach nadliczbowych, tak musimy się temu podporządkować. Co więcej, nawet jak nam pracodawca powie to na chwilę przed zakończeniem naszej pracy, że musimy zostać, też musimy się temu podporządkować. I tutaj nasze plany prywatne tak naprawdę trochę odchodzą w cień. Jeżeli może jesteśmy w stanie wytłumaczyć pracodawcy i mamy wyrozumiałego pracodawcę, że na przykład mamy wizytę u lekarza, na którą długo czekaliśmy i on zechce to zrozumieć, to oczywiście no, nie zostaniemy w tych godzinach nadliczbowych.
Ale teraz jesteśmy przy tylko i kodeksie wyłącznie, no to, a nie przy dobro takich tak. pracowych stosunkach.
No to oczywiście musimy się temu podporządkować. Czyli zostajemy w godzinach nadliczbowych. No chyba, że oczywiście limity są wyczerpane tych godzin nadliczbowych. To
mamy takie limity?
Mamy. To jest limit 150 godzin nadliczbowych w roku. 260 dla kierowców. Ale każdy pracodawca może rozszerzyć ten limit godzin nadliczbowych aż do 416 w roku kalendarzowym.
Czyli jaka tu rola pracownika? W zasadzie żadna, tak? Ma pracować w godzinach nadliczbowych tak, i tak. tyle. Ma przyjść w sobotę albo w niedzielę i tyle.
No, proszę państwa, praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w kodeksie pracy. To nie jest nic niezgodnego z prawem, bo kodeks dopuszcza taką sytuację. W związku z tym pracownik, który otrzymał polecenie pracy, musi się podporządkować i w orzecznictwie Sądu Najwyższego niewykonanie tego polecenia może skutkować albo nałożeniem kary porządkowej, ewentualnie nawet rozwiązaniem stosunku pracy w trybie dyscyplinarnym. Także takie polecenia podlegają wykonaniu.
Z taką straszną groźbą państwa zostawiamy na chwilę 744 22 22 nasz numer telefonu. Za 9 minut 15. Ja wiem, że tak przed dniami wolnymi, a państwu tłumaczę, że trzeba pracować i to może nie jest zbyt interesujące stwierdzenie, że niestety no, praca nas dogoni zawsze i wszędzie, ale wracając do tych godzin nadliczbowych i do tego, o czym rozmawiałyśmy, są zawody, w których te godziny nadliczbowe po prostu są i już, czy wtedy trzeba wprowadzić równoważny czas pracy i godzin nadliczbowy nie będzie?
To zależy od specyfiki pracy. To znaczy tak, jeżeli pracodawca widzi, że jednak podstawowy system czasu pracy się nie sprawdza, czyli 8 godzin to jest zbyt mało, jeżeli chodzi o pracę pracowników na dobę i nie jest w stanie jakoś organizacyjnie dokonywać, nie wiem, pracy zmianowej, tego jakby takiej prawidłowej organizacji, która by mu odpowiadała, to oczywiście może wprowadzić równoważne normy czasu pracy i wtedy ta 12-godzinna zmiana, no jakby może rozwiązać jego problemy. Natomiast to wszystko zależy od specyfiki pracy i trudno mi tutaj wskazać na jakieś takie zawody szczególne. Często w dwunastkach pracują pielęgniarki oczywiście,
lekarze, prawda?
Tak, lekarze, to takie grupy zawodowe. Natomiast każdy pracodawca...
Ale to moim zdaniem to też niewiele ma do końca z godzinami nadliczbowymi, bo czy pracujemy w ósemkach tak zwanych, czy w dwunastkach, to i tak ten wymiar musi się nam zgadzać. Tylko tyle, że w dwunastkach my mamy więcej dni wolnych od pracy, a godziny nadliczbowe występują.
I tu, i tu.
I tu, i tu mogą, prawda? Bo to z założenia samego godziny nadliczbowe to jest coś, co nas zaskakuje, tak? Co nie jest jakby planowane. Tak nie możemy zaplanować godzin nadliczbowych, prawda? Pracodawca nie może tego zrobić.
Musi się zastanowić pracodawca, czy nie ma za mało pracowników, jeżeli musi ciągle zatrudniać
tak
na godzinach nadliczbowych.
To jest rozwiązanie, natomiast system czasu pracy, tak jak koleżanka powiedziała, to jest tylko pewna forma organizacji. Co jest dla niego korzystniejsze? Jakie rozwiązanie?
I jeszcze oczywiście mamy takie umowy, jak umowę zlecenie, umowę o dzieło, które na przykład właśnie z własnym pracownikiem możemy zawrzeć. Nie wystarcza nam pracowników.
Mamy
takie głosy od pracodawców. Nie wystarcza nam pracowników. Nie rozliczymy tych godzin w żaden sposób, czy możemy pracownikowi za dodatkowym wynagrodzeniem na zupełnie innej umowie powierzyć pracę i on ją będzie wykonywał z radością, bo dostanie dodatkowe wynagrodzenie.
Znaczy można powierzać
albo i nie z radością,
Tak, ale dodatkowe pieniądze będą, natomiast można zatrudniać się u tego samego pracodawcy w ramach umów cywilnoprawnych, czy nawet dodatkowej umowy o pracę. Ale proszę państwa, warunek jest jeden. To musi być inny rodzaj pracy. Niezgodne z prawem jest zatrudnianie na dodatkowe umowy cywilnoprawne na wykonywanie tego samego rodzaju pracy po to, aby uniknąć de facto wypłaty godzin nadliczbowych. To jest samego założenia.
Można to inaczej nazwać przecież.
No i najczęściej niestety inaczej się nazywa, ale praca jest dokładnie ta sama, prawda? Więc, a to jest naruszenie przepisów, bo to jest to mijanie po prostu przepisów o wypłacie godzin nadliczbowych i zatrudnianiu w godzinach nadliczbowych.
Czyli zupełnie co innego możemy robić u tego samego pracodawcy, zatrudniając się na umowę zlecenie, a dokładnie to samo, co u tego pracodawcy możemy robić u innego. Zatrudniając się na umowę zlecenie, bądź nawet na umowę o pracę, bo kodeks pracy nam nie ogranicza liczby umów o pracę, które możemy mieć zawarte, prawda?
No tak, nie ogranicza, możemy mieć tyle umów, na ile jesteśmy w stanie podołać obowiązkom każdej z nich.
No właśnie i tutaj też pracodawca jeden i drugi nie muszą o sobie wiedzieć i nie muszą wzajemnie ewidencjonować i przekazywać tej informacji, że oto już pracownik nie ma siły, już nie będzie mógł pracować tu i tu.
Aczkolwiek są czasami zapisy na przykład w regulaminie pracy, że żeby podjąć dodatkowe zatrudnienie, to najpierw trzeba zgłosić wcześniej to swojemu pracodawcy.
I one są zgodne z prawem?
No tu można, o ile pracodawca nie wyciąga z tego jakby konsekwencji ujemnych i nie zabrania, to myślę, że jest to taka forma, bo pracodawca też chce mieć wypoczętego na przykład pracownika.
Nie mówimy tu o zgodzie, tylko o informacji,
tak? O informowaniu, bo zgoda to myślę jest co innego, bo tam gdzie jest zgoda, to są konkretne przepisy, gdzie musi być zgoda, prawda?
Ale taka grupa pracowników jak kierowcy, no to wprost są zobowiązani na podstawie ustawy o czasie pracy kierowców do informowania pracodawcy, na ilu etatach są zatrudnieni i w ogóle o jakimś innym zatrudnieniu muszą informować, no bo to służy...
Bezpieczeństwo.
Tak,
no to wszyscy się zgadzamy, że...
Tak, to bez wątpienia, to jest zawód, który wymaga koncentracji, wypoczynku i sił, więc...
Więc kilku etatów na raz dobrze by było nie wykonywać. Jeszcze tylko jedna uwaga, którą państwu tutaj chcę przekazać, że to wszystko, o czym mówimy, dotyczy umowy o pracę. Te wszystkie przepisy, o których rozmawiałyśmy, są zapisane w kodeksie pracy, a więc dotyczą pracowników tych zatrudnionych na umowę o pracę. Jeżeli ktoś, jak właśnie nasz słuchacz, prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, no niestety nie może wytłumaczyć, że akurat niedzielę może mieć wolną. To ja serdecznie dziękuję, jednak rozstajemy się optymistycznie, bo jutro dzień wolny od pracy. Mamy święto i świętowania życzę państwu udanego, a dziś moimi gośćmi były pani Beata Kalinowska, Marta Baczar z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Serdecznie dziękuję. Audycja Masz Prawo za tydzień, a popołudnie z Polskim Radiem Białystok już za chwilę. Do usłyszenia, mówi Dorota Nieprzydowska.